Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Jakże mógłbym słuchać śpiewu, kiedy moje stworzenia, moje dzieci giną w morzu? Mówiliśmy sobie, siostry i bracia, podczas naszego ostatniego spotkania o tym wrażliwym, nieprawdopodobnie, nie boję się tutaj użyć słowa nieludzko wrażliwym sercu, bo rzeczywiście serce Boga, bo rzeczywiście wrażliwość serca Boga przekracza pod każdym względem nasze najwyższe poziomy empatii. I Midrasze żydowskie to opowieści pouczające, wyjaśniające przesłanie Tory, bo przecież wiemy dobrze, że dla Żydów Tora wyjaśniona ma większe znaczenie niż Tora jedynie spisana. Te midrasze pokazują wyraźnie, jak bardzo Bogu zależy na każdym człowieku. I możemy w kontekście tej żydowskiej opowieści ze zbioru midraszy, ze skarbnicy midraszy, wyciągnąć bardzo konkretne i niezwykle praktyczne wnioski co do spojrzenia Boga na ten świat, w którym żyjemy. Na nasze serce, które często jest przestrzenią rozmaitych wojen, bitew, na nasze myśli, które nierzadko nie oszczędzają siostry i braci, na nasze czyny, nasze zachowania, w których kryje się zawoalowana, a czasami również odkryta, jawna niechęć wobec tych, których mamy wokół siebie lub których spotykamy na drogach naszego życia. Jak mógłbym słuchać śpiewu, gdy moje dzieci giną? Chodzę z tym słowem już wiele tygodni i prowokuje mnie ono do konfrontacji ze sobą samym w wymagającym rachunku sumienia. I dobrze, że to dzieje się w kolejnym tygodniu Adwentu, kiedy szukając niejako na oślep w ciemności, w adwentowej ciemności, szukając światła, szukając Chrystusa, patrząc i słuchając podpowiedzi liturgicznych, które daje nam prorok Izajasz, spoglądając również ukradkiem oka na tę adwentową drogę Miriam i Józefa, którzy muszą się przemieścić z galilejskiego Nazaretu do Betlejem w Judei, widząc otwartość na Słowo Boga, na Boże obietnice, na Boże natchnienia. Nabieram również sił wewnętrznych do tego, by trochę inaczej, bardziej miłosiernie patrzeć na tych, których mam wokół siebie. Czy wypełniona miłosierdziem była pieśń rodzeństwa, które wyszło z Egiptu i których teksty zostały umieszczone w 15 rozdziale Księgi Wyjścia? Przyjrzyjmy się im. Najpierw, jak to bywa w zwyczaju biblijnym i w kontekście hierarchii społecznej ludów tamtych czasów, zapisana zostaje pieśń Mojżesza, a właściwie Mojżesza i synów Izraela. Owa pieśń rozpoczyna się od wezwania: wysławiajmy i wychwalajmy Pana, gdyż przez swoje słowo zemścił się On na wszystkich, którzy się przed Nim wywyższają, na koniach i jeźdźcach, ponieważ się wywyższali i czynili pościg za ludem synów Izraela. Na dwie ważne rzeczy, według Targumu Neofiti, warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, Bóg przez swoje słowo prowadzi zbawcze działanie wobec ludu Izraela. Po drugie, to, co wydarzyło się w Morzu Sitowia, zostało sprowokowane pychą Egipcjan. W innych targumach możemy przeczytać, że Bóg uderzył według ich ducha, wywyższonych w duchu, konie i ich jeźdźców. Aż by się chciało krótko skomentować, pycha kroczy przed upadkiem. Czym zatem cieszy się Mojżesz i synowie Izraela? W drugim wersecie przeczytamy: naszą siłą i największym przedmiotem naszej chwały jest Pan, przed którym bojaźń na wieki. On postanowił w swoim słowie i stał się naszym wybawcą. On jest naszym Bogiem. Wysławiajmy Go, Boga naszych ojców. Wywyższajmy Go. W kolejnych wersach tej pieśni, którą też doskonale znamy z liturgii Wigilii Paschalnej, ponieważ jej śpiew jest kontynuacją trzeciego czytania liturgii Paschy, słuchamy o Bogu, który jest wojownikiem, którego imieniem jest Pan, że to właśnie Bóg zwyciężył pychę Egiptu. Tę próbę postawienia się ponad władcą wszechświata. Co oczywiście musiało skończyć się upadkiem, klęską, totalną klęską. Warto, zaglądając do Targumu Neofiti, zwrócić uwagę na to, w jaki sposób tradycja żydowska, zresztą tradycja pierwszych wieków chrześcijaństwa również, opisuje Faraona. Twoja prawica, o Panie, przeczytamy w 6 wersie 15 rozdziału Księgi Wyjścia, zmiażdżyła Faraona, człowieka nienawiści i przeciwnika. W Biblii Hebrajskiej przeczytamy jedynie: prawica Twa, Panie, starła wroga. Tradycja targumiczna nie pozostawia na Faraonie suchej nitki. Opisując go jako człowieka nienawiści i przeciwnika. W jednym z manuskryptów przeczytamy dokładniej: Faraon niegodziwy, wróg i przeciwnik, rzekł: będę ścigał lud, synów Izraela, i wprowadzę zamieszanie między nich, gdy będą obozować nad brzegiem morza. Zdobędę z nich wielki łup i wezmę w niewolę wielu z ich pojmanych. Uczynię ich poddanymi mojego ludu, który walczył w bitwie, aż moja dusza będzie nasycona. Wtedy wydobędę mój miecz z pokrowca i moja prawica ich wymarzę. Pycha sięgająca nieba, nienawiść, która staje się ogniem pożerającym. Trudno się dziwić, że tradycja Kościoła utożsamiała władcę Egiptu z szatanem. Tym, który od początku jest zabójcą. Tym, który nienawidzi, który nie może znieść widoku szczęścia, jakie przeżywają dzieci Boga. Ta zaciekła nienawiść, to zaślepienie nie może się skończyć inaczej. Kresem takiej postawy serca jest śmierć. Choć wiemy dobrze, że Bóg jest miłośnikiem życia. Trudno się zatem dziwić, że przykładając ludzki punkt widzenia, ludzki sposób pojmowania wydarzeń i patrzenia na rzeczywistość, autorzy Midraszy pokazywali ogromny ból Boga Wszechświata, który patrzył na to, co dzieje się z Egipcjanami. Bóg nie chce nikogo zgubić, chce wszystkich doprowadzić do zbawienia. Stąd gdzieś z tyłu głowy od razu przychodzi mi na myśl fragment kazania na górze, gdy Jezus mówi tak mocno do swoich uczniów, uczulając ich, przestrzegając, by bardzo uważali na słowa, które wypowiadają o innych. Pozwólcie, że przypomnę fragment 5 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Mateusza. Ja wam mówię, że każdy, kto gniewa się na swojego brata, będzie podlegał sądowi. A kto powie do swojego brata raka, to obelżywe słowo, które można przetłumaczyć pusty łbie, będzie podlegał Sanhedrynowi. A kto mu powie głupi, bezbożniku, będzie podlegał wyrzuceniu do gehenny ognia. Szacunek dla życia rozpoczyna się od spojrzenia pełnego szacunku. Wielkie słowa o obronie życia mają za fundament dobre spojrzenie na drugiego człowieka. Jeśli brakuje tego fundamentu, to i słowa się nie obronią. W kolejnych zdaniach pieśni Mojżesza odkrywamy ten podziw całego narodu wybranego. Podziw wobec Boga. Któż jest jak Ty pośród bogów, o Panie? Któż jest jak Ty, wielki w świętości, czyniący znaki i cuda dla Twego ludu? W Twojej łasce wiodłeś ten lud. Wiodłeś ich w swojej mocy do miejsca zamieszkania w świątyni, Twojej świętej obecności. W Biblii Hebrajskiej przeczytamy: do Twego świętego mieszkania. A przekład z języka greckiego podpowie: wezwałeś go swoją mocą do swojego miejsca odpoczynku. Przychodzi od razu na myśl opis stworzenia świata. 6 dni wytężonej pracy, przepięknie ubranej w słowa niezwykłej pieśni o stworzeniu. I wreszcie dzień 7, dzień szabatu, ukrycia się, zatrzymania, by kontemplować, by się ucieszyć, by przeżywać szczęście. To jest to pragnienie, które odkrywa w sercu każdy z nas. My chcemy być szczęśliwi. Niekiedy za wszelką cenę. ale pytanie, wobec którego stawia nas pieśń Mojżesza, brzmi bardzo mocno i domaga się też bardzo jasnej odpowiedzi. Czy jestem szczęśliwy, trwając w Bożej obecności? Czy w adoracji Boga odnajduję swoje szczęście? Czy upatruję je, czy znajduję je w kontakcie, w relacji, w spotkaniu z Bogiem? I nie chodzi wcale teraz o badanie poziomu szczęścia, ale o odpowiedź na bardzo proste pytanie. Czy chcę szczęścia z Bogiem? Czy chcę nieba? Czy ta miłość jest moim największym szczęściem? Oczywiście w samym tekście pieśni Mojżesza pojawia się również opis reakcji ludowościennych. W przykładzie Biblii pierwszego Kościoła przeczytamy: gdy narody o tym się dowiedziały, uniosły się gniewem. Mieszkańców krainy Filistynów dreszcz bólu ogarnął. Wodzowie Edomu ulegli panice, przywódcy Moabitów zadrżeli ze strachu. Całkowicie opadli z sił wszyscy mieszkańcy Kanaanu. Wiemy dobrze, że ta pieśń jest spełnionym proroctwem, zarówno jeśli chodzi o relacje Izraelitów z Filistynami, jak i innymi ludami zamieszkującymi ziemię Kanaanu. Zresztą warto wspomnieć, że Filistyni właśnie, którzy należeli do tak zwanych ludów morza, na terenach Kanaanu byli ludnością napływową, podobnie jak Izraelici. I ponieważ chcieli poszerzyć swoje tereny, zajęli wcześniej wybrzeże Morza Śródziemnego, mniej więcej na wysokości Morza Martwego, dlatego właśnie stali się zawziętymi wrogami Izraelitów. Również lud Edomu, który zajmował tereny na południowy wschód od południowego krańca Morza Martwego, czy Moabici, mieszkający na terenach leżących na wschód od tego morza, i jedni i drudzy będą próbowali utrudniać Izraelitom dojście do Kanaanu. Oczywiście bezskutecznie. Owa pieśń Mojżesza w pewien sposób uprzedza te wszystkie wydarzenia. Gdy lud Boga będzie szedł w kierunku ziemi obiecanej, zwyciężając w wywoływanych przez ościenne ludy bitwach i doświadczając potężnej mocy, potężnej, nieprawdopodobnej interwencji Boga w wojnach, które tak po ludzku wcale nie musiałyby się kończyć zwycięstwem Izraela. Ty ich wprowadzisz na górę swego dziedzictwa, dasz im ją w posiadanie, miejsce wyznaczone jako dom obecności, który nabyłeś dla siebie, Panie, Twoje sanktuarium, o Panie, które udoskonaliły Twoje ręce. I pieśń kończy się wyznaniem wiary, które spina cały tekst swoistą klamrą. Początek był wezwaniem do uwielbienia Boga, który jest wielkim królem, a ostatnie wersy tej pieśni przypominają, że do Pana należy królowanie od wieków aż po wieki wieków. Niektóre z manuskryptów targumicznych, wyjaśniających Targum Neofiti, umieszczają w tym miejscu poemat o czterech nocach, o którym mówiliśmy już sobie przy okazji postaci Abrahama. Pierwszą nocą była ta, gdy Pan objawiał się nad światem, by go stworzyć. W drugiej nocy Bóg objawił się Abramowi i Sarze po to, by zwiastować im urodziny Izaaka. Trzecia noc to noc Paschy. I czwarta noc, gdy świat osiągnie swój zamierzony koniec, aby być zbawionym. Jak podaje manuskrypt paryski, czwartej nocy żelazne jarzma zostaną złamane, czyniący nieprawości zostaną wymazani. Mojżesz powstanie z pustyni, a król, Mesjasz, przybędzie z Rzymu. Jeden będzie kroczył na czele stada i drugi będzie kroczył na czele stada, a słowo Pana będzie kroczyć pomiędzy nimi dwoma. Będą kroczyć razem. A synowie Izraela powiedzą: do Pana należy panowanie w tym świecie oraz w świecie, który przyjdzie. Trudno nie zrobić od razu wycieczki w kierunku Księgi Apokalipsy świętego Jana, choćby do 4 i 5 rozdziału, gdy oszołomiony apostoł, owładnięty przez ducha, zostaje porwany do nieba i widzi tron, kogoś siedzącego na tym tronie. Widzi też 24 siedzących na innych tronach starców w białych szatach. i uczestniczy w modlitwie uwielbienia Boga, tego świętego, który był, który jest i który przychodzi. I nagle między tronem, czterema istotami żyjącymi i tymi starcami można dostrzec baranka, jakby zabitego. I wtedy całe niebo śpiewa, baranek złożony na ofiarę, godny jest przyjąć moc i bogactwo i mądrość i potęgę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I wtedy właśnie całe stworzenie, to w niebie, to na ziemi i to pod ziemią i to w morzu i wszystko mówi i śpiewa siedzącemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i panowanie na wieki wieków. Pieśni uwielbienia, błogosławieństwo Boga, bo życie zostało ocalone kolejny raz, bo Bóg dotrzymał słowa, jak zawsze, bo ma to w zwyczaju. Więc niech i słowo Boga znajduje nieustannie miejsce w naszych sercach, w naszych umysłach, abyśmy w tym adwentowym czasie jeszcze bardziej zatęsknili za Bożą obecnością, za życiem, które znów chce się objawić między nami, za Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. I właśnie o tym niemożliwym, między innymi, będziemy sobie mówić w naszych kolejnych spotkaniach.